Maryja, 15 maja 2012 rok, trzeci dzień kolekcji przed uroczystością świętego Andrzeja Boboli, homilia.
Moi drodzy, dzisiaj kończymy nasze przygotowanie do jutrzejszej uroczystości świętego Andrzeja Boboli. Jutro będziemy mieli porządek następujący. O 8:00 prymaria, pół godziny wcześniej będzie można skorzystać ze spowiedzi. Później druga msza święta, uroczysta suma o godzinie 11:30, której przewodniczył będzie i kazanie wygłosi ksiądz biskup Ignacy Dec, który już powoli zbliża się do naszej parafii. I będzie także pół godziny wcześniej możliwość spowiedzi. Przyjadą kapłani, będą koncelebrować mszę świętą razem z księdzem biskupem, ale ta główna uroczystość będzie wieczorem o godzinie 17:30, takie najmniej mamy ludzkie plany. Jeżeli ich Pan Bóg nie pokrzyżuje, to będzie procesja z relikwiami świętego Andrzeja. Później dochodząc na Bobolówkę, będzie poświęcenie krzyża na pamiątkę 25-lecia objawień świętego Andrzeja i później będzie uroczysta msza święta, podczas której ksiądz biskup udzieli sakramentu bierzmowania. Podczas mszy świętej będzie możliwość spowiedzi. Poprosiłem kapłanów z naszego dekanatu, tam gdzie jest po dwóch, bo wiadomo, że wieczorem są nabożeństwa, tak jak u nas, bo to jest maj, ale tam gdzie jest po dwóch kapłanów, a więc z Cześniowa, z Jaćmierza, z Beska, z Arszyna, senior z Górek, a więc będziemy mieli pięciu kapłanów. Każdy, kto będzie chciał, to będzie się mógł wyspowiadać. Bowiem nie wolno przegapić takiego dnia, żeby nie być pojednany z Panem Jezusem, bo na pewno święty Andrzej będzie chciał nam wyprosić wiele łask, a te łaski można przyjąć tylko wtedy, jak człowiek ma czyste serce. Dlatego bardzo zachęcam, tak jak potraficie, zachęcajcie się nawzajem, abyśmy ten dzień przeżyli w jedności z Panem Jezusem. Tym bardziej, że w sobotę, później w niedzielę następne uroczystości. Także warto oczyścić nasze serca. Przy okazji także pragnę jeszcze na początku w tych ogłoszeniach powiedzieć, że od wczoraj mamy nową stronę internetową. Może znacie takiego pana, który nazywa się Eugeniusz Buczek. To jest syn Janusza Buczka i Małgorzaty Kędzior. Właśnie otrzymał jakieś łaski od świętego Andrzeja i w duchu takiej wdzięczności po kilkunastu latach tej naszej strony zrobił nam nową szatę graficzną. Przez prawie rok czasu pracował na tym gratisowo i zobaczcie, naprawdę bardzo piękna jest nowa szata graficzna naszej strony internetowej. To też chciałem na początku zaznaczyć. A teraz, moi drodzy, już Słowo Boże, które pragnę wygłosić na zakończenie naszego przygotowania przed uroczystością świętego Andrzeja. Teraz idę do tego, który mnie posłał. Słowa z dzisiejszej Ewangelii. Są to słowa, które Pan Jezus wypowiedział we wieczerniku, że idzie do tego, który go posłał, ale idąc tam, nie chce zostawić nas sierotami, dlatego pośle nam Ducha Prawdy, Ducha Pocieszyciela, który nas wszystkiego nauczy, a przede wszystkim o pewnych sprawach będzie nas przekonywał. Myślę, w tym kontekście warto też popatrzeć na patrona naszego świętego Andrzeja, który też kiedyś poszedł do nieba, ale jednocześnie nie pozostawia nas sierotami. I to, co się dokonało u nas, w naszej parafii, jest tego najlepszym świadectwem dotychczasowych kazania, dotychczasowym Słowie Bożym, zatrzymywałem się nad tym, jak Andrzej Bobola mnie, konkretnemu kapłanowi, pojawił się po raz pierwszy. Wtedy to jako jeszcze nieznana postać. Było to we wrześniu 1983 roku. Później w tym drugim naszym spotkaniu zatrzymałem się, jak przechodził przez kolejne lata, kiedy przychodził pukając do drzwi. A dziś, kiedy spotykamy się już po raz ostatni, jutro będziemy świętować jubileusz jego samoobjawienia, chciałbym zatrzymać się nad tym ostatnim jego przyjściem. I tu zaznaczam z mocą, że było to ostatnie przyjście w nocy z 16 na 17 maja 1987 roku. A więc jutro minie 25 lat. W 1987 roku, 16 maj, przypadał w sobotę. Zawsze, ilekroć kładłem się spać, będąc tu w Strachocinie, to mimo wszystko człowiek miał takie myśli, czy ta noc będzie spokojna, czy będzie niespokojna, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Bowiem to pierwsze spotkanie i później następne sprawiły, że człowiek, kładąc się spać, nie wiedział, co stanie się tej nocy. A związało się to z tym, że ta przychodząca postać nie kierowała się żadną logiką. Przychodziła według własnego uznania. A więc nie były to jakieś dni, które przychodził i się objawiał. Nie były to jakieś dni miesiąca czy tygodnia. Ale z tego, co przeżywałem, to przychodził wtedy, kiedy chciał. I to sprawiało, że człowiek ciągle, kładąc się spać, miał jednak tą świadomość, czy ta noc będzie spokojna, czy nie. Więc i tego wieczoru, w tą sobotę, przed niedzielą, położyłem się też z takim nastawieniem, ale długo nie pospałem, ponieważ o godzinie 2:10, tak jak zawsze, zaczęło się mocne pukanie. Pukanie, które sprawiło, że się przebudziłem, zaświeciłem lampkę, popatrzyłem na zegarek, ale jakoś miałem tej nocy inne odczucie. Nie było lęku, nie było strachu, nie było bojaźni, ale było takie spokojne patrzenie w te drzwi, które ktoś puka. Dzieliły nas tylko drzwi. Ja z jednej strony, zaświecone światło, i ta postać z drugiej strony pukająca. To nie było coś, że się wyobrażało. Tak jak ktoś puka, stojąc przy drzwiach. I jednocześnie, kiedy nie było tego lęku, który wcześniej paraliżował mnie bardzo, przyszła kolejna myśl, że trzeba mu zadać pytanie, nareszcie to, które noszę od tylu lat w sercu. Kim jesteś i czego chcesz? I oto, kiedy w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim jestestwie, patrząc w te drzwi i niejako zadając to pytanie sobą całym, bo tu widzę, że ten kontakt ze światem nawiązuje się trochę w inny sposób, to nie rozmawia się tak, jak teraz z wami mówię, ale nie ma lęku, ale jest wola, że ja chcę z tobą rozmawiać. I właśnie w obliczu takiej mojej postawy, postać przestaje pukać. W domu, w pokoju jest coś, jakby wiatr przechodził i wchodzi coś w ciebie, które wyraźnie ci mówi. Jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie, a więc to, co usłyszałem, nie pozostawało w moich uszach, ale to dotykało mojego serca. Dlatego ilekroć czytam zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, kiedy autor opisuje, że anioł wszedł do niej i to jej powiedział, to właśnie tak mniej więcej odczytuję i tak to rozumie tamto zwiastowanie. To było moje zwiastowanie. I nie miałem najmniejszej wątpliwości, kiedy usłyszałem te słowa: jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. Ale moi drodzy, mimo że to było przeżycie bardzo wzruszające i poruszające człowieka do głębi, to jednak nie było przekonywujące. A więc nie było to, że zaraz z radością mówiłem wam, parafianom, mówiłem kolegom, dzieliłem się z tym wszystkim. Dlaczego? Ponieważ mnie samemu było trudno uwierzyć, że święty może w taki sposób działać. Zresztą mam do dzisiaj tę gazetę, gdzie po tym wydarzeniu w Strachocinie zapytano księdza Ryszarda, który wtedy jeszcze żył. Czy jest to możliwe? On odpowiedział: chyba nie jest możliwe, ponieważ święci w taki sposób nie działają. A więc, bo zobaczcie, my mamy pewną taką świadomość, gdzieś jest bardzo mocno w nas zakodowane, powinno być tak, a nie inaczej. A więc w życiorysach świętych nie znajdujemy takich zachowań, żeby przychodzili, budzili, żeby nie dawali spokoju ludziom. Działania świętych są nieco inne, choć, chodząc kilka dni temu, objawienie Matki Bożej w Fatimie, kiedy przyszła do małych dzieci. Od czego zaczyna? Nie bójcie się. Też to zaskoczyło dzieci. One już miały iść do domu, skończyły odmawianie różańca, a w pewnym momencie coś poruszyło się, jakby błyskawica. Dzieci były przestraszone, chciały uciekać, ale widzą jakąś piękną panią. I zauważcie, że ta piękna pani nie od razu im powiedziała, kim jest. Przychodźcie tutaj przez kilka miesięcy, a wtedy wam powiem, kim jestem. I dopiero powiedziała, gdy przyszła ostatni raz, 13 października. Podobnie jest i tutaj. To samo, co przeszedł człowiek. I tym ostatnim razem, kiedy przyszedł, powiedział wszystko, ale było trudno uwierzyć, że to mógł być święty. I nie dzieląc się z nikim o tym wydarzeniu, jednocześnie przeżywałem mocne wyrzuty sumienia, że dlaczego nic z tym nie robię, bo to nie od razu było, że usłyszałem w maju i zaraz tego samego miesiąca pojechałem do swoich przełożonych czy do innych i mówiłem. Nie, człowiek teraz musiało to słowo dojrzewać w człowieku. I dopiero wtedy, kiedy był taki niepokój wewnątrz, z pierwszą osobą, z którą się podzieliłem tym, co przeżyłem, był ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk. Nigdy tego nie zapomnę. Znacie księdza biskupa Tokarczuka, szczególnie starsi. Przecież on tu wiele razy był w naszej parafii. To była postać bardzo taka znacząca dla naszej diecezji. Ja pojechałem do niego, by podzielić się z tym, co przeżyłem. Siedział za stolikiem, tak sobie trzymał ręce na brzuchu, wsłuchiwał się, uśmiechał się i po tym wszystkim powiedział: tak, dobrze, ale czy to jest prawda, czy nieprawda, musi ktoś to sprawdzić. Proszę, niech ksiądz proboszcz jedzie do jezuitów z Warszawy. Niech oni ocenią, bo to jest ich święty, niech oni wydadzą opinię, czy to może być prawdziwe. I teraz sobie, bracia i siostry, pomyślcie o tym kolejnym wezwaniu. Jakiś tam ksiądz, proboszcz z małej parafii ma jechać do wielkiej Warszawy i wobec tych wykształconych jezuitów ma mówić o prywatnych objawieniach i oni mają decydować, czy to jest prawdą, czy nieprawdą, co ja przeżyłem. Jakich ja mogę użyć argumentów, że to jest prawdą? Czym ja ich mogę przekonać? Takie było myślenie. I znowu człowiek ociągał się z tym wyjazdem do Warszawy. Aż spotkał mnie kiedyś ksiądz arcybiskup, skąd biskup, i mówi: proboszcz, byłeś czy nie byłeś w tej Warszawie? No jeszcze nie byłem. To masz natychmiast jechać. I to było tym mobilizującym czynnikiem, że człowiek pełen lęku, nawet i takiej bojaźni, udał się do tej Warszawy na ulicę Rakowiecką po raz pierwszy. Nigdy w życiu tam nie byłem. Po to, aby jezuici zweryfikowali moje prywatne objawienia. I oto, moi drodzy, wtedy przeżyłem coś bardzo zaskakującego. Człowiek jeszcze chodził po tym klasztorze jezuitów, przychodzi na tą furtę taki przestraszony i mówi, że chciałbym zobaczyć się z proboszczem albo z rektorem tego kolegium. I akurat był wtedy ojciec proboszcz. Zaprowadzono mnie na poczekalnię na furtę i przychodzi wtedy ojciec Mirosław Paciuszkiewicz, proboszcz. Ja mu przedstawiam się, że jestem ze Strachociny, że przyjechałem, mam tu pewną sprawę do załatwienia. On mi mówi, Strachocina jest mi znaną miejscowością. Patrzcie, Strachocina jest mi znaną miejscowością. Później jeszcze przed ojciec Jacek Bolewski, który dzisiaj jest rektorem uczelni Bobolanum w Warszawie. I wobec nich składałem świadectwo, bo powiedziałem, że przysłał mnie tu biskup ordynariusz, żebym się z czymś z nimi podzielił. Słuchali z uwagą i powiedzieli mi wprost, księże, my o Strachocinie wiemy z książki naszego współbrata Jana Poplatka, który w 1936 roku, pisząc książkę Błogosławiony Andrzej Bobola, w genealogii rodów wskazał, że Andrzej Bobola pochodzi z rodziny, która urodziła się w Strachocinie. Patrzcie, jak Bóg wszystko przygotowywa. To my tylko jesteśmy takimi zalęknionymi, bojaźliwymi ludźmi. Wydaje nam się, że świat odkrywamy. Nie, Bóg wszystko przygotowuje. I wtedy, kiedy opowiedziałem im o tych swoich przeżyciach, o tym wszystkim, co się tu działo, to dla nich nie było żadne zaskoczenie, dlatego że oni wiedzieli, że Andrzej Bobola tak przecież się zachowywał w Pińsku, tak kiedyś zachował się w Wilnie. I wtedy mnie jeszcze trochę dokładniej zaznajomili z jego życiorysem. Dlaczego o tych sprawach mówię? Żebyście wiedzieli, że kult w naszej parafii to nie jest sprawa księdza proboszcza Niżnika. To, co przeżyłem, czego doświadczyłem dopiero po zweryfikowaniu przez odpowiednie władze Kościoła, to one decydowały o tym, czy tu trzeba, można czcić Andrzeja, czy nie można. I dopiero ta opinia ojców jezuitów z Warszawy, bardzo pozytywna i życzliwa, sprawiła, że rozpoczęły się kolejne etapy kultu Andrzeja Boboli. A kult kiedy może się zacząć? Wtedy, kiedy znajdują się relikwie. I tutaj też bym chciał powiedzieć, bo to są bardzo ważne takie szczegóły. Moi drodzy, ustaliliśmy, że wtedy podczas tej rozmowy, że przekażą nam relikwie. I te relikwie przywiozłem w kwietniu 1988 roku. Te relikwie pierwsze, które otrzymałem z Warszawy, dzisiaj znajdują się na Bobolówce, na tej płaskorzeźbie, w relikwiarzu świętego Andrzeja Boboli. Ale one wpierw znajdowały się w tym relikwiarzu, który jest tutaj, w tym krzyżu. To jest bardzo ciekawa rzecz. Patrzcie, jak Pan Bóg przedziwnie działa. To były ostatnie relikwie, które się zachowały po otwarciu trumny Andrzeja Boboli z 1938 roku. A więc patrzcie, prawie 50 lat rozdawali jezuici różnym parafiom relikwie, ale jeszcze drobne cząstki się zachowały dla Strachociny. Myśmy otrzymali ostatnią relikwię po otwarciu trumny z 1938 roku. Nie mieli nic więcej, a zdawali sobie z tego sprawę, że tutaj powinny być poważniejsze relikwie. I dlatego też tamte relikwie zostały wniesione 16 maja 1988 roku. Na pewno wielu z nas pamięta to wydarzenie, jak uroczystej procesji ojciec Leon Kucharski, franciszkanin, rodak nasz, ojciec Salezy Kucharski, jego brat, wnosili jako rodacy strachocińscy w krzyżu relikwie świętego Andrzeja Boboli w obecności biskupa ordynariusza, bo wtedy mógł się zacząć kult, że odpowiedzialna władza Kościoła stoi za tym i ona wydaje odpowiednie dekrety, które sprawiają, że kult świętego rozpoczyna się w danej parafii. Moi drodzy, jeszcze wracając do relikwii, kiedy mi dawano tamte relikwie, powiedziano: księże, u was muszą być relikwie większe. Bo jeśli Andrzej Bobola tam chciał, żeby być czczony, to otrzymacie większe relikwie. I w jesieni, w 1988 roku, otwierano trumnę po 50 latach Andrzeja Boboli, żeby zmieniać jego szaty. I wtedy zabrano znowu kolejną część relikwii. To są pierwsze relikwie po otwarciu trumny z 1988 roku. Dali nam dosyć dużą część żebra świętego Andrzeja. Bowiem jak patrzycie na relikwie teraz, kiedy otrzymujemy Jana Pawła II czy innych świętych, to są bardzo małe relikwie. A tu my mamy, patrzcie, bardzo duże relikwie świętego Andrzeja Boboli. Bo w tej parafii jezuici uznali, że muszą być tak poważne relikwie. Co jeszcze, na co bym chciał zwrócić uwagę? Żeby wam pokazać, jak tam wszystko u Pana Boga jest zapisane. To był problem relikwiarza. To nie to, że dzisiaj wejdziesz do szkoły, do sklepu i możesz wszystko kupić. Wszystkiego jest pod dostatkiem. To był rok 88. Można było kupić kielich, puszkę, ale relikwiarz. I wtedy pojechałem do księdza proboszcza z Wary. Wtedy był ksiądz Tadeusz Pieniążę, proboszcze, mój kolega. I mówię: słuchaj, Tadziu, czy nie wiesz, kto by mógł mi zrobić relikwiarz, bo mam wprowadzać relikwie świętego Andrzeja Boboli, a nie mam relikwiarza. A on za chwilę przychodzi i przynosi mi dwa relikwiarze. Mówi: weź sobie. Jeden ten, a drugi mam u siebie. Skąd on miał te relikwiarze? Otóż po Soborze Watykańskim II w niektórych państwach na Zachodzie, chyba trochę z powodu tego ducha protestantyzmu, zaczęto wyrzucać z kościołów relikwie świętych. Ksiądz tej parafii, jezuita, nawiasem mówiąc, ojciec Kożuch, pracował wtedy w Holandii. I kiedy w tamtych kościołach wyrzucano te relikwie, te relikwiarze, on to wszystko pozbiera i przyjechał do swojej rodzinnej parafii, bo on z tej Wary pochodził, i pozostawił proboszczowi kilka relikwiarzy i relikwii. Patrzcie, tu znowu pokazuje się, przecież tyle parafii, tyle kapłanów znajomych. Akurat Pan Bóg sprawił, że musiałem do tego jednego pojechać, temu jednemu powiedzieć, czego mi brakuje, a on już miał dla mnie. Patrzcie, jak Pan Bóg wszystko dla tej strachociny przygotowywał. I później żeśmy tylko odnowili, ozłocili, i ten relikwiarz nam służy od 24 lat. Moi drodzy, mówiąc o tamtych sprawach, to nie sposób jeszcze dzisiaj wspomnieć o pierwszej książce, która została napisana o tamtych wydarzeniach. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mam ją tu dzisiaj przed sobą. To była pierwsza książka, którą o wydarzeniach w Strachocinie napisał jezuita z Warszawy, ojciec Mirosław Paciuszkiewicz. Tytuł tej książki jest taki: znów o sobie przypomniał święty Andrzej w Strachocinie. Myśmy rozprowadzali tę książkę po naszej parafii. Ojca Paciuszkiewicza wiele osób zna. On był wielkim naszym przyjacielem. Przecież przez lata on się tu najlepiej czuł w czasie wakacji. Ciągle przyjeżdżał. Dlaczego ta książka jest ważna? Bo tu są na końcu zdjęcia, które nam przypominają początki naszego kultu. To właśnie tutaj jest ta pierwsza kaplica, która z wielu z was nie pamięta. Gdyśmy pod koniec lat 80. zaczęli iść do takiej wzniesionej, pokrytej jeszcze plandeką, pamiętacie, kaplicy. Tutaj jest, jak ona wygląda. A napis: miejsce to wybrał Pan. Co więcej, Mamy tą drugą kaplicę, którą już pewnie was więcej pamięta. Mamy księdza arcybiskupa naszego Józefa Michalika, który zaledwie 2 tygodnie był w naszej parafii pasterzem, jak po raz pierwszy przyjechał na spotkanie młodych ze świętym Andrzejem do Strachociny. Tu są przepiękne zdjęcia, a jeśli kto chce widzieć, jak kościół nasz wyglądał kiedyś, to właśnie w tej książce też zobaczysz i starą posadzkę, bo było wiele rzeczy inaczej. I tak się zaczęła pisać historia. Tutaj mamy zdjęcia z wędrówki relikwii. W 1995 roku są niektóre rodziny, domy, jak święty Andrzej nawiedzał nasze relikwie, jak się ludzie modlą. Mamy tutaj to wszystko. Właśnie patrzcie. I kochani bracia i siostry, przypominam o tym wszystkim właśnie z racji zbliżającego się jutro jubileuszu, aby i dzieci, i młodzież, i myśmy starsi jeszcze raz, bo tak prawdę mówiąc to człowiek rzucał niektóre hasła dotychczas, ale tak szczegółowo opowiadając o tych wszystkich wydarzeniach od początku do końca, to czynia to po raz pierwszy. Wobec wszystkich parafian uznałem, nie wiem dlaczego, ale uznałem, że trzeba to z racji jubileuszu wypowiedzieć, żebyście znali prawdę, że jak pierwszy raz przyszedł, proboszcz go widział naprawdę, rzucił się na niego. Dlatego też później nieraz sobie myślałem, że dlatego, że chciałem go pobić, to nie przychodził więcej do mnie. Wolał pukać, że jest. Bo i humorystycznie człowiek podchodził do pewnych rzeczy. I moi drodzy, dzisiaj już po 25 latach patrzymy inaczej na to samo. Inaczej to wszystko oceniamy. Święty Andrzej Bobola naprawdę prowadzi, ile tutaj znaczących cudów się dokonało w tej parafii. Choćbym nigdy nie zapomniał, jak już dzisiaj świętej pamięci ksiądz biskup Moskwa po takiej uroczystości, jak będzie jutro, wychodzi z naszego kościoła i tam siedzi jakiś pan z chłopaczkiem, z młodzieńcem takim i modli się w ławce i podchodzi i mówi, a pan skąd? Z Gdańska. Jak to z Gdańska? To pan z Gdańska tu przyjechał. A on mówi tak, bo ten mój chłopak, który jest ze mną, uciekł z domu. Nie było go 2 lata. I kiedy zobaczyłem film o Strachocinie, o świętym Andrzeju, zacząłem się tak gorąco modlić do Andrzeja i po kilku dniach modlitwy syn przychodzi do domu. I dzisiaj z tym synem przyjechaliśmy z Gdańska, by podziękować świętemu Andrzejowi za to, że dokonała się wielka łaska w naszej rodzinie. Obaj dziękujemy. Patrzcie, takie są działania. Mógłbym wiele przywoływać działań, już człowiek nie zawsze wszystko pamięta, bo święty Andrzej Bobola ciągle ma nowe wydarzenia w naszej parafii. I dlatego warto o tym wszystkim pomyśleć. U początku właśnie tego naszego kultu było zainteresowanie, tak jak dzisiaj po 25 latach, ja to najlepiej widzę i czuję, bo człowiek siedzi w tym wszystkim. Wyobraźcie sobie, jak patrzę dzisiaj na nasze strony internetowe. To jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ jak dziennie ludzi nawiedza naszą parafię, 50, 40, to wyobraźcie sobie, wczoraj 700 ludzi wchodziło na stronę naszej parafii. Dzisiaj już ponad 500. Jeszcze nigdy tyle osób nie było w ciągu jednego miesiąca. My już mamy wszystkie rekordy pobite. Ale dlaczego? Myślę, że po tym artykule w niedzielę, po tym wywiadzie ze mną, jutro będzie, jeżeli ktoś nie ma spania, to o 6 rano będzie film o tych wydarzeniach ze Strachociny w telewizji Puls. Kto ma taki program, o 6 rano będzie wyświetlony film o świętym Andrzeju Boboli. Bo kiedyś nagrywali te filmy. Pan Kluska, Roman, zobowiązał się, że kiedyś te filmy, które mówią o Strachocinie, o świętym Andrzeju, wyda na jednej płycie. On już chodzi za tym. Ten człowiek, który robi na tablicę. I tu wam powiem tak szczerze, bo kiedyś mówiłem o tych tablicach, ale później nie było to takie łatwe, bo trzeba z ludźmi załatwiać, bo ci nie każdy może pozwolić na swojej działce postawić, bo to będą tablice 1,5 metra na metr. To duże będą tablice. Ale już teraz, kiedy się dobijał, że dlaczego proboszcz nie daje znaku życia, ja się zobowiązałem do tego, to już mu podałem tych kilka tablic, żeby zrobił i już robią na pewno te tablice i w najbliższym czasie będą. I ten właśnie pan, wielki, bardzo znaczący biznesmen, właśnie też chce przyczynić do szerzenia kultu świętego Andrzeja w Polsce i między innymi chce, żeby te filmy, które były nagrane, między innymi i o nas, żeby one były na jednej płycie, żeby ludzie mogli oglądać. Ja wiem, że go stać na to, że może przeznaczyć wielkie pieniądze, żeby swoje plany urzeczywistnić. I dlatego jeżeli inni tak bardzo cenią sobie świętego Andrzeja, to tym bardziej bracia i siostry, i naprawdę jestem wam bardzo wdzięczny, że przez te dni uczęszczaliście liczniej, jak zawsze, jak w inne dni, żeście uczestniczyli tak jak prawdziwie w rekolekcjach. To jest wielka łaska i bądźcie takimi świadkami. Wypowiedziałem wam wszystko to, co noszę w sercu. Nie wiem dlaczego. Święty Andrzej to wie, że akurat zmobilizował mnie, żeby teraz o tych sprawach powiedzieć. Myślę, że to jest jubileusz, ale Pan Bóg wie najlepiej i dlatego też to jest to świadectwo takie mocne, które chciałem powiedzieć, żebyście widzieli, że w oparciu o pewne cierpienia, doświadczenia dochodził człowiek do prawdy, a dzisiaj wielu ludzi korzysta z tej łaski. I stąd też my, do których Andrzej Bobola przyszedł, powinniśmy wykorzystać, a te dzieci, które są tutaj. Właśnie bądźcie, bo tu ksiądz Jan, jak mi zawsze mówi, że te dzieci mają jakby we krwi kult do świętego Andrzeja, on ich uczy religii i mówi, jak te dzieci szacunkiem mówią o Andrzeju. To mnie bardzo cieszy, a cieszę się także, że dzisiaj was tak wielu słuchało tego świadectwa, bo wy będziecie wiedzieć, jak święty Andrzej w cudowny sposób przychodził i powiedział, że trzeba go tu czcić. Pokażcie mi drugą taką parafię. Nie ma takich parafii. Dlatego wszyscy powinniśmy być bardzo wdzięczni i umieć uwielbiać Boga za te wszystkie dzieła, które czyni w naszej parafii. Amen.